Witam Państwa po przerwie na 95,9 FM, Radio UWM. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, rozmawiamy o Półwyspie Bałkańskim. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, co tam w zasadzie wyczyniali Słowianie. No i ci Słowianie tam zostali, są tam do teraz. Natomiast co w międzyczasie z tymi Słowianami i z tymi terenami robili Turcy? Także w dalszym ciągu omawiamy kocioł bałkański, ale jeszcze nic nie mówimy o kulinariach. Myślę, że to będzie w tych audycjach kolejnych dotyczących każdego kraju, ponieważ no, mimo zbliżonej kuchni, jednak każdy z krajów czymś chce się wyróżniać i o tym na pewno powiemy. Teraz natomiast powiemy o pobycie Turków na tych ziemiach. Tak jak już wspomniałem, około XIV-XV wieku to się wszystko zaczęło. W połowie konkretnie XIV wieku już została zdobyta twierdza Tsympe, dwa lata później Gallipoli i tak oni się zaczęli rozpędzać troszeczkę w głąb Bałkanów. Rzecz jasna, nie będę opowiadał o wszystkich tych podbojach, no ale gdzieś tam o ich skutkach jak najbardziej. Początkowo poza Bałkanami jeszcze sobie nie zdawano sprawy, że za Bosforem czekało, a teraz już przed Bosforem jest, tak duże zagrożenie dla Europy, Europy również chrześcijańskiej, co w tym okresie było dosyć istotne. Ale dosyć szybko się to zmieniło. Wielkim zwycięstwem Turków było doprowadzenie do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego po prostu. I od tego momentu zaczęli już być częściej na pewno na ustach władców europejskich, a ich ekspansja postępowała. Zwycięstwo chociażby pod Mohaczem w 1526 roku pozwoliło ugruntować pozycję Turcji właśnie na Bałkanach. I od tego czasu w państwach bałkańskich wiele zmian zaszło w związku z tym panowaniem Turków. Działo się to aż do momentu, kiedy z odsieczą wiedeńską pod koniec XVII wieku przyszedł oczywiście Jan III Sobieski, nazywany przez Turków Lwem Lechistanu. I on w zasadzie od całej chrześcijańskiej Europy odsunął widmo klęski czy też zagrożeń również dla wiary. Od tego momentu Imperium Osmańskie zaczęło się już w zasadzie cofać, ale to już można zobaczyć, jak długo to panowanie trwało. Było to kilka wieków pod butem tak naprawdę Turków. No i należy oczywiście pamiętać o tym, że to, że już zaczynali się cofać od Europy, to nie znaczy, że się tak szybko wycofali od razu z Półwyspu Bałkańskiego. Rzecz jasna, byli tam najdłużej, najwcześniej tam weszli i najpóźniej wyszli. Wtedy też mniej więcej, po odsieczy wiedeńskiej, ludy bałkańskie dostały takiego przebudzenia narodowego, przebudzenia świadomości i coraz więcej było niechęci do bycia tutaj pod panowaniem tureckim. Pierwsi na Półwyspie tak naprawdę oswobodzili się Grecy w roku 1822, ale no, umówmy się, że Grecy to raczej są zwykle obok tego kotła bałkańskiego, gdzieś tam dorzucają do niego, no ale ze względu chociażby na te różnice kulturowe, po prostu Grecy to nie są Słowianie, tak? Natomiast tak jak mówię, są gdzieś obok, geograficznie jak najbardziej to są Bałkany, jest to Półwysep Bałkański, no i oni gdzieś tam zawsze byli w okolicy. Od połowy XIX wieku jest już trochę więcej mocy w tych narodach, imperium zaczyna słabnąć, co oczywiście doprowadza do kontrataku ze strony Słowian. No pomogły w tym wewnętrzne konflikty w Imperium Osmańskim, ale również gdzieś tam konflikty po drugiej stronie, chociażby z Rosją. Te państwa bałkańskie otrzymały wsparcie z Europy, że się tak wyrażę, z Austro-Węgier, Francji chociażby, gdzieś tam byli Włosi oczywiście, no oni akurat są blisko, w Grecji wpływy mieli chociażby Brytyjczycy, Niemcy, no i oni również tam działali politycznie, w Bułgarii nawet. Działo się więc jak zawsze, każde z państw wybrało jakiś obóz, jeśli nie jeszcze obóz wiary powiedzmy, no to obóz stronnictwa w trakcie tego niewątpliwego konfliktu z Turcją, który po prostu nastąpi. Jak to często bywa w geopolityce, najczęściej pod pretekstem ochrony jakiejś tam ludności, mocarstwa postanowiły wmieszać się w integralność terytorium. Serbia chociażby wybrała tutaj akurat Rosję. Rosja rzekomo w Serbii właśnie chroniła tą ludność prawosławną. No skąd my to znamy, prawda? Lata lecą, a w Rosji dalej jak w lesie. Dalej oni chronią jakąś swoją ludność, no i robią swoją politykę. Jednakże na Bałkanach powoli zaczynała tworzyć się Liga Bałkańska. Coraz więcej krajów sprzymierzało się przeciwko Turkom, najpierw tajnie, później już formalnie, ale nie tylko przeciw nim, również po części przeciwko Austro-Węgrom, przeciwko Albańczykom. Tu konkretnie chyba Serbowie najwięcej mieli problemów z Albańczykami, ale w pierwszej kolejności oczywiście trzeba było uporać się z Turkami. Albańczycy bowiem, którzy tak jak wspominałem, mają nieco inną kulturę, inny język, no to jednak stanowili gdzieś tam zaplecze na tym Półwyspie Bałkańskim, więc najpierw trzeba było się uporać z Turkami. No i właśnie tam, w Albanii, na północy Albanii, gdzieś tam na granicy z obecnym Kosowem, wybuchła pierwsza wojna bałkańska. To był rok 1912. No i tam wojska serbskie chociażby chciały ten teren zaanektować, ale można powiedzieć, że zdecydowanie niepotrzebnie wyrżnęli w pień około 25 tysięcy Albańczyków. No opinii publicznej się to nie spodobało. Serbowie w dalszym ciągu mówią, że Kosowo jest serbskie oczywiście, nic z tej kwestii się nie zmienia od bardzo dawna. Już przynajmniej od tego momentu oni uważają, że to są ich tereny po prostu. Po drugiej stronie, można powiedzieć, półwyspu, okolicy Salonik walczyli z jednej strony od północy Bułgarzy, z drugiej od południa oczywiście Grecy. Grekom szło lepiej, a może raczej szybciej, bo to Bułgarzy ponosili bardzo duże koszty tej wojny. Troszeczkę to, jak szybko i dobrze szło Grekom, rozeźliło Bułgarów, zwłaszcza jeżeli chodzi o te zdobycze terenowe. No ale no, byli po tej samej stronie, więc warto było jeszcze wtedy się sprzymierzyć. Ruszyła więc ofensywa na Konstantynopol i Turcy, chwilowo jak zakładali, przenieśli stolicę do Ankary. Ale natarcie bałkańskie było na tyle mocne, że już po około 7 miesiącach konfliktu Turcy poprosili o rozejm i w Londynie pod koniec maja 1913 roku taki rozejm zawarto. Nie na długo jednak kocioł bałkański przystygł, nawet nie zdążył w zasadzie. Już miesiąc później niezadowoleni z podziału ziem Bułgarzy, o czym wspominałem wcześniej, zaatakowali zarówno Greków, jak i Serbów. Serbom pomogli jednak Czarnogórcy, odpierając tutaj Bułgarów. Bułgarów w kontrze zaatakowali też Turcy i Rumuni. W tym kontekście Bułgaria straciła dalsze ziemie. To była ta druga wojna bałkańska. Ale drodzy Państwo, do teraz Bułgaria o tych ziemiach na pewno nie zapomniała. No i tak to, jak widzicie, wygląda. Mieliśmy jedną wojnę, która skończyła się odparciem agresora, może nie tyle agresora, co po prostu panującego władcy na tych terenach. No i już po miesiącu trzeba było się naparzać między sobą. Tak to właśnie wygląda na Bałkanach. Wojny bałkańskie całkowicie zmieniły te Bałkany, zarówno w sensie terytorialnym, jak i politycznym. Turcja no, przestała być tam liczącym się graczem i coraz wyraźniej stawała się proniemiecka. Rosja, która straciła znaczną część wpływów w pozostałych krajach, skoncentrowała się na wspieraniu Serbii. Pokłosie tego widać nawet do teraz. Pamiętamy to zamknięcie nieba nad Europą dla rosyjskich samolotów. Serbia, zdaje się, jako ostatnia dołączyła do tego porozumienia. No, Serbia, jako że miała takiego w tamtych czasach protektora, poczuła się na tyle silna, że po prostu zaostrzyła swoją antyhabsburską politykę. Niemcy, którzy widzieli tę słabość tej Austrii, wyraźnie się związali z nią. Oczywiście Austria została wtedy, powiedzmy, jakimś słabszym partnerem. Narastające zawirowania w bałkańskim kotle i jego reperkusje były bezpośrednią przyczyną I wojny światowej. Zamach w Sarajewie przecież na Franciszka Ferdynanda konkretnie rozpoczął I wojnę światową. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do panowania tureckiego, aby powiedzieć może o rzeczach z punktu widzenia turystyki istotnych. Jakbyśmy porównali Turków do Słowian, no to jeśli chodzi o to, co zostawili po sobie, to co możemy w tym momencie oglądać na Półwyspie Bałkańskim, no to nieco lepiej im to wyszło, że tak powiem, zostawienie atrakcji turystycznych niż Słowianom. Słowianie bardzo często niszczyli, w zasadzie stosowali taktykę spalonej ziemi. No oczywiście warto było w niektórych miejscach tego nie robić, natomiast tak to najczęściej wyglądało, niespecjalnie im to wszystko pasowało. Imperium Osmańskie wolało jedynie zmieniać wszystko pod swoją modłę. No w sumie modłę to jest też dobre słowo, bo to dotyczyło bardzo często kwestii religijnych, niekoniecznie niszcząc budynki, bez problemu po prostu kościoły zmieniali na meczety, nie niszczyli ich, po prostu dobudowywali, zmieniali dach chociażby, tak to mniej więcej wyglądało, adaptowali to wszystko, czasem na jakieś magazyny czy coś takiego, ale starali się po prostu nie marnować sił i środków na niszczenie. No i można powiedzieć, że w dalszym ciągu dzięki temu możemy to wszystko w krajobrazie obserwować. Po tych niesnaskach narodowych, a raczej powiedziałbym mimo ich, rozpoczęto tworzenie superpaństwa Jugosławii. I o tej Jugosławii, drodzy Państwo, porozmawiamy po przerwie. Zostańcie z nami.